Dzień dobry, cześć, dobrzeście przyszli. Muszę przyznać, że po świętach zapadłam w jakiś zimowy sen i nie mogłam się obudzić. Miałam spadek formy, ale na szczęście wzięłam się w garść i zdołałam przygotować ten odcinek. Odcinek o przyszłości, czyli taki trochę wieszczący. A może wcale nie. Zobaczymy za 10-15 lat, jeśli dożyję. Akurat o tym, co może się stać z polszczyzną w przyszłości, zastanawiałam się jesienią, bo wtedy zostałam zaproszona na taką konferencję pod tytułem Spotkanie ludzi myślących. Tam była taka dyskusja na ten temat i przed tą dyskusją miałam swoje małe wystąpienie. Kiedy przygotowywałam się do niego, skorzystałam z tej książki Przyszłość polszczyzny, polszczyzna przyszłości. Jeśli kogoś z Was ten temat zainteresuje, to jak najbardziej może do niej sięgnąć, bo jest bardzo ciekawa. W dzisiejszym odcinku również będę do tej książki nawiązywać, bo na przykład nie jest wielkim odkryciem to, że na język polski w przyszłości będzie miał wpływ język angielski. I to się raczej nie zmieni w ciągu najbliższych kilku, kilkunastu, może nawet kilkudziesięciu lat. Ale w tej książce przeczytamy, że my dziś z języka angielskiego nie zapożyczamy tak, jak zapożyczaliśmy jakiś czas temu z innych języków. To znaczy tak też robimy, zaplułam się, przepraszam, ale dodatkowo bierzemy sobie element z języka angielskiego, element z języka polskiego i tworzymy nowe słowa, których w języku angielskim nie ma. Do tego typu słów należą te wszystkie churchingi, plażingi, biforki i ostatnio usłyszałam stressing. Wydaje mi się, że w języku angielskim nie ma takiego słowa, stressing. Profesor Kłosińska określiła to tak. Mamy tu bowiem do czynienia z internacjonalizacją nie tyle już języka, ile głębiej myślenia. Już nie z zapożyczeniem elementów z obcego języka, lecz tworzeniem kodu opartego częściowo na nim, częściowo na języku rodzimym. Może być tak, że ta tendencja będzie się rozwijać, co pewnie niektórym z Was nie będzie się podobało, ale co ma być, to będzie. Poza tym, moim zdaniem, i nie tylko moim, takie zapożyczanie z innych języków, z języka angielskiego, nie jest zagrożeniem dla polszczyzny, bo to po prostu powoduje, że mamy więcej słów, z których możemy korzystać. Wzbogaca się nasze słownictwo. Zresztą my sobie pięknie te zapożyczenia spolszczamy. Gdyby obcy język wpływał na system gramatyczny języka polskiego, to już byłoby niepokojące. Jak doskonale wiecie, język angielski jest podstawowym językiem we współczesnym świecie, czyli jest językiem międzynarodowym. Dzięki temu, że znamy ten język, możemy odwiedzać różne strony internetowe, blogi, fora, kanały na YouTubie. Na przykład są tacy Rosjanie albo Szwedzi, którzy nagrywają w języku angielskim, więc dzięki temu, że znamy ten język, możemy być odbiorcami ich treści. Jeśli ktoś dziś nie zna języka angielskiego, to spora część internetu jest dla niego niedostępna, zamknięta. Więc język angielski staje się językiem podstawowym, który musimy znać, żeby móc w danym miejscu funkcjonować. I dla wielu z nas jest to sytuacja naturalna, bo my coraz bardziej, coraz silniej, mocniej czujemy się obywatelami nie tylko Polski, lecz także całego świata. Profesor Bogdan Walczak napisał w tej książce, że być może za jakiś czas będziemy mieć dwupoziomowy model komunikacyjny. Będą języki narodowe, a nad nim język międzynarodowy, którym dziś jest angielski. Za jakiś czas to może być inny język, chiński na przykład. Dlatego mam apel do młodych ludzi, głównie uczniów, uczcie się tego angielskiego. Nawet jeżeli nie lubicie tego języka, nie wchodzi Wam, uczcie się go, bo może być tak, że to będzie coraz istotniejszy w naszym życiu język. A im człowiek starszy, tym trudniej się uczyć. Wiem, że to nie reguła, ale no, często tak jest. Zmienia się też język publiczny, który coraz bardziej zaczyna przypominać język prywatny. I tutaj dużą rolę odgrywają media społecznościowe, na przykład Instagram, Insta Stories. Ludzie znani, popularni publikują tam treści i używają języka do niedawna zarezerwowanego dla ludzi najbliższych. Rodziny, przyjaciół, męża, żony. Ten język często jest prosty, prostacki nawet, emocjonalny i niekiedy wulgarny. Nawet w programach informacyjnych, publicystycznych mamy zmianę, bo niektórzy dziennikarze zwracają się do siebie mówiąc Kasiu, Radku, Jeszcze kilkanaście lat temu chyba nie spotkalibyśmy się z czymś takim. Może nas martwić to, że dziś granica między językiem publicznym i prywatnym nie jest tak wyraźna, bo dawniej sprawa była prosta. Czytaj książki, czytaj gazety, słuchaj dziennikarzy, słuchaj ludzi występujących w telewizji, ekspertów, którzy się tam pojawiają, bo dzięki temu będziesz mówił ładnie, poprawnie. Dziś to już nie działa. Nie mamy takiego wyznacznika. Bo dziś książkę napisać i wydać może każdy. Może każdy człowiek o przeróżnej świadomości językowej. W telewizji też występują różni ludzie. W internecie wszyscy wiemy, jak jest. Piszą różni ludzie, którzy mają przeróżne wyobrażenie na temat poprawności językowej. Z drugiej strony też trzeba zrozumieć osoby publiczne, które traktują swoje profile na Instagramie, na Facebooku jak na przykład domy, więc chcą się tam czuć swobodnie i pokazują się też nam z innej strony. I to dobrze, bo pokazują się z tej prawdziwej strony, więc nie mamy w głowie jakiegoś wyobrażenia na ich temat, jakiejś kreacji, tylko właśnie jesteśmy bliżej prawdy, a prawda w życiu jest bardzo ważna. Zresztą ja sama, gdy publikuję posty na Facebooku albo na Instagramie, używam języka potocznego, takiego zbliżonego do stylu mówionego, bo uważam, że post na fanpage'u to nie jest wypracowanie albo praca dyplomowa. Wydaje mi się, że kluczowa jest granica, którą każdy z nas powinien sobie wyznaczyć. No ja nie używam form, które nie mieszczą się w żadnej normie, czyli staram się nie popełniać błędów, ale inni te granice mają gdzie indziej. I przez to następuje rozchwianie normy językowej. A ta norma to zbiór tych elementów językowych, które są w pewnym okresie uznane przez jakąś społeczność, najczęściej przez całe społeczeństwo, a przede wszystkim przez jego warstwy wykształcone, za wzorcowe, poprawne albo co najmniej dopuszczalne. Dziś ta społeczność jest coraz bardziej zróżnicowana, więc coraz bardziej zróżnicowana i rozchwiana staje się norma, o której ta społeczność decyduje. Tak to widzę. A co Wy o tym sądzicie? Dajcie znać w komentarzach. Mnie najbardziej martwi tendencja do mówienia dzieciom, ludziom, dziennikarzom, mężczyznom zamiast dzieciom, ludziom, dziennikarzom, mężczyznom. Już 3 lata temu nagrałam na ten temat odcinek, ale niewiele się zmieniło. Nawet jest gorzej. Więc po prostu będę regularnie o tym trąbić i już. Bo jeśli większość zacznie tak mówić, to zmieni się odmiana przez przypadki w liczbie mnogiej. Ona będzie wyglądała tak. Ładnie? Mnie się to nie podoba. Więc zrobię wszystko, żeby te tendencje zatrzymać. Sporo dziennikarzy tak mówi, sporo polityków tak mówi. Postaram się do tych osób dotrzeć. W końcu mieszkamy w jednym mieście, to się musi udać. Mieszkamy, pracujemy. Zresztą już wykonałam pewne ruchy. Trzymajcie więc kciuki. No chyba, że Wam się to podoba, to wtedy nie trzymajcie. Ja po prostu nie chcę tak mówić, to jest obrzydliwe. To jest brzydkie. Nie podoba mi się to. Ale oczywiście zdecyduje większość. Feminatywy. Z całą pewnością one w najbliższej przyszłości zmienią język polski. Bo będzie ich coraz więcej, będą się pojawiać coraz częściej, coraz więcej osób będzie sięgać po te formy. Z czasem być może, mam nadzieję, te formy staną się naturalne i nikomu nie będą przeszkadzać. No bo teraz niektórzy twierdzą, że gdy je słyszą, to coś im zgrzyta. A przecież lepiej, jeśli nie zgrzyta, niż zgrzyta. Prawda, sąsiedzie z wiertarką? No. Na koniec tabloidyzacja mediów. Przeczytałam bardzo ciekawy, ale też przerażający artykuł pod tytułem Tabloidyzacja głupi na własne życzenie Mariusza Janickiego. Link do tego artykułu będzie w opisie pod filmem. I w nim przeczytamy coś oczywistego, czyli to, że najlepiej sprzedaje się rozrywka niskich lotów, bo jej ludzie potrzebują, jej się domagają. I to ma wpływ na język, jakim posługują się media. W artykule przeczytamy na przykład to. Twórcy, redaktorzy, producenci tabloidowego przekazu to z reguły inteligentni, bystrzy ludzie, którzy dla realizacji biznesowego projektu świadomie schamiają treści, wyrażają oburzenie, nadużywają słowa szok i skandal. Dalej, cechą charakterystyczną zarówno mediów, jak i odbiorców, bo to się nawzajem napędza, jest powolne obniżanie wzajemnych wymagań. Krócej, prościej, ostrzej, prowokacja, szok, aby z przytupem, bo inaczej ludzie nie zechcą kupić, zakwalifikują jako nudne, a to co nudne, nie istnieje. Nie da się ukryć, że cały czas tego typu treści możemy znaleźć w internecie. Dlatego, że w internecie pojawia się mnóstwo artykułów, komentarzy. Żeby ktoś się przebił, musi używać języka ostrego, krzykliwego, niekiedy wulgarnego. I zaczynamy tak mówić na co dzień. Taki też staje się język publiczny, w przestrzeni publicznej. Przecież teraz ludzie już nawet nie potrafią ze sobą spokojnie porozmawiać, dyskutować, tylko się obrażają, krzyczą na siebie, wyzywają się. Więc jest to bardzo, bardzo moim zdaniem zła tendencja. Tak się też ścigamy w tym internecie, tylko nie wiadomo po co, gdzie my biegniemy, jaka jest nagroda. Moim zdaniem nędzna. Olga Tokarczuk powiedziała, że internet to coraz częściej opowieść idioty pełna wściekłości i wrzasku. Ja na przykład nie chcę takiego internetu. Nie chcę być częścią takiego internetu. Ale jak zwykle zdecyduje większość. Ja się będę musiała dostosować. Wy też. No to pa. To teraz suchary, żeby nie było tak smutno. Będą dwa, bo w odcinku z Mary z Polski zapomniałam o sucharze. Pierwszy jest taki. Jak się nazywa ser Weroniki? Serwer. Haha. Drugi jest taki. Jak się nazywa ogień Weroniki? Fajerwerki. Taki jeszcze noworoczny. Ale mam refleks. Dobrze. Pa, 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 pa.